Zaczniemy czytać słowo, które jest zapisane w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian i drugi rozdział, 12-13 werset. To jest słowo, które nie będzie tematem mojego zwiastowania, ale które niech będzie dobrym początkiem, które niech będzie treścią od naszego Pana. Żebyśmy wiedzieli, jaka jest nasza pozycja, co tutaj robimy w ten niedzielny czas, co robimy na tych wygodnych krzesłach, kiedy patrzymy na ekran, kiedy oczekujemy na słowo od Pana. A słowa te brzmią: a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Piękne słowa, które wczoraj wieczorem po południu natrafiłem i choć nie miały bezpośredniego związku z moją dzisiejszą usługą, zacytowałem, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy na nowo sobie uświadomili, że Duch, który jest w nas, jest tak różny od ducha tego świata, że sposób, w który my myślimy, dzieci Boże, jest tak różny od sposobu myślenia dzieci tego świata. Ten duch, który jest w nas, Duch Boży, on nam podpowiada, on nam objaśnia, czym Bóg łaskawie nas obdarzył. Jak wielkimi bogaczami jesteśmy w Jego oczach i w słowie, które jest prawdą. A mimo to, jak apostoł Paweł pisze do Koryntian, głosił to. Głosimy to nie w jakichś uczonych słowach, nie w referatach, nie w elaboratach i naukowych jakichś dowodach, ale w prostych, nieuczonych słowach, które naucza Duch. Bo kiedy Duch Święty naucza, to wie, jakim tworem jesteśmy. Wie, jaki jest nasz współczynnik nawet inteligencji iloraz i wie, jak do swojego dziecka mówić. Bo kiedy my mówimy do naszych dzieci, to nie ubieramy rzeczy w jakieś słowa, w jakieś wyniosłości słownikowe. Po prostu mówimy tak, jak jest. Dlatego kiedy Duch przychodzi, kiedy On zaczyna mówić, to mówi w sposób prosty i przykłada do tych duchowych rzeczy duchową miarę. Moim dzisiaj pragnieniem jest, żebyśmy rzeczywiście zastanowili się nad tym dziedzictwem, żebyśmy zastanowili się nad tym, który nam je dał. A im więcej będzie Ducha Świętego w tym, co będę mówić, tym zwiastowanie będzie prostsze. A więc tu jest taka prosta zależność. Jeśli Wiesiek będzie mówił prosto, zrozumiale i bez kombinacji, to znaczy, że Duch Święty był w tym. A więc ja, świadomy tej odpowiedzialności, teraz już idę, aby przybliżyć temat dzisiejszy. Zastanawiałem się od pewnego czasu, co jest ważne w życiu chrześcijańskim. Co jest takie dobre, Bogu miłe, co jest właściwie fundamentem. I wiecie, doszedłem do wniosku, na podstawie różnych zdarzeń, czy to jakichś problemów w zborze, czy jakichś sytuacji nieciekawych. Czasami widzę, jak pastor jest przygnieciony wieloma sprawami, z którymi się zmaga. I tak wyraźne stało się w moim sercu i w moim takim zrozumieniu, jak wiele zależy od charakteru chrześcijańskiego. Jak wiele zależy od tego, jakie dziecko Boże ma charakter. Na ile ten charakter jest przemieniony, na ile jest ukształtowany, na ile pozwoli się Bogu użyć na chwałę, a na ile będzie sprawiać problemy, kłopoty. I mimo pewności zbawienia i tego dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie, tak często zmagamy się z niedoskonałością charakteru starego człowieka, który się gdzieś odzywa i tak wiele czasami smutku sprawia i nam, bo mówię też o sobie, a także innym, którzy są tym dotknięci. Kochani, na sam początek chciałbym rozpocząć może nieco luźniej, spokojniej, by nie powiedzieć humorystycznie, Aczkolwiek nie będzie to żart dla samego żartu, ale on niesie też głęboką prawdę i głębokie takie, myślę, przesłanie. Kochani, rzecz miała miejsce jakiś czas temu, nie wiem ile lat, ale na pewno w tym czasie, kiedy jeszcze często posługiwano się końmi. Otóż pewien pastor, na pewno nie z Jastrzębia, chciał kupić konia. Pojechał na targ i spodobał mu się pewien koń, podchodzi do sprzedawcy i pyta go o cenę i co o tym koniu może powiedzieć. Sprzedawca do tego pastora mówi takie oto słowa, zachwalał to zwierzę jak tylko mógł i mówi: proszę pana, ten koń jest w doskonałej kondycji. Potrafi biegać każdym krokiem, jakim pan chcesz. Stępem, kłusem, galopem, wszystko potrafi mój koń. Będzie pracował, jak mu każesz. Będzie pracował przy pługu, będzie chodził w furmance. Postawisz go po lewej stronie, to pójdzie po lewej stronie dyszla. Po prawej, to po prawej pójdzie. Może chodzić w pojedynkę, a jeśli zechcesz, to nadaje się też do pary. Jest łagodny, a jednocześnie pełen energii mój koń, opowiada dalej ten sprzedawca. A jaki posłuszny, na każde słowo reaguje. Nie jest narowisty? O, on nie gryzie, nie kopie. Przychodzi na słowo, kiedy go zawołam. I nie jest płochliwy. I ten pastor tak słucha, słucha i tak sobie głęboko westchnął i mówi: ojej, jak ja chciałbym, żeby ten koń był wyznawcą w moim zborze. Bo wiecie, tyle cech miał ten koń pięknych, że chciał go jako zborownika. Przez jego myśl tego pastora, na pewno przemknęły takie cechy charakteru jak zgodność. Ktoś, kto pragnie zgody z bliźnim, kto miłuje pokój, jest człowiekiem dobrej woli. Czyli jak ten wymieniony koń jest łagodny, a jednocześnie pełen energii. Jaka piękna cecha, kiedy chrześcijanie operują łagodnością względem siebie, względem braci, względem sióstr. Ale za czymś musiał ten pastor zatęsknić, skoro tak głęboko westchnął nad tym wszystkim. A może przez myśl tego pastora przemknęła cecha charakteru, pokora. Kiedy dany człowiek, brat czy siostra może pracować po lewej stronie, może pracować po prawej stronie dyszla, może pracować w pojedynkę, a może być w parze z kimś, może tworzyć team. Kiedy nikt się nie wywyższa, nie jest względem siebie arogancki, kiedy nie ma poczucia wyższości, kiedy ktoś mówi: jestem stworzony do wyższych celów. Co w myślach tego pastora było, kiedy patrzył na tego pięknego konia? I koniec tutaj historii, bo nawet nie wiem, czy go kupił, czy to była prawda o tym koniu, czy to był tylko chwyt marketingowy. Ale jedno jest pewne, jak bardzo ważna jest postawa, charakter chrześcijański. I o tym wewnętrznym, bo tego nie widać. Tego, jaki mamy charakter, nie widać. Jak ubraliśmy się dzisiaj, to tak, jest wszyscy piękni, ładnie wyglądamy. Natomiast charakter dopiero wychodzi przy bliższym poznaniu, czy w sytuacji stresowej, czy pod jakimś naciskiem, kiedy wychodzi z nas coś, czego nie spodziewalibyśmy się my, a co dopiero inni, którzy są tego świadkami. Ale do tego dojdziemy. Kochani, w drugim liście apostoła Piotra dzisiaj będziemy czytać poselstwo i to będzie właściwie jeden tylko z trzech cytatów, dlatego fragment będzie dłuższy od 3 do 11 wersetu, bo dzisiaj, jak mówię, zastanowimy się nad dłuższym fragmentem Słowa Bożego. Oto apostoł Piotr pisze do ludzi z Hebrajczyków, którzy byli adresatami tego listu. I czytamy tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez który darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie jest na tym świecie, pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Piękne słowo, fragment, który wart jest tego, aby dzisiaj zastanowić się nad poselstwem, które Piotr kierował do swoich słuchaczy, do braci, do sióstr. Poselstwo, które miało im przypomnieć, czy nakierować ich myśli, jak wielką wagę, jak wielką rolę w życiu człowieka wierzącego, nawróconego, odrodzonego ma chrześcijański, przemieniony charakter. Bo jak na samym początku mówi, że ta boska moc, już była dzisiaj o tym mowa, boska moc obdarowała wszystkim. Bóg nie szczędził niczego, co jest potrzebne do życia pobożności, do życia dobrego, do życia błogosławionego. I przez Jezusa darował nam wszystko, co jest potrzebne. Ale też zaznaczył, że coś powinniśmy zrobić, aby drzwi, wejście do wiekuistego królestwa w 11 wersecie, to jest napisane, aby te drzwi były szeroko otwarte. Dlatego w sposób nietypowy chciałbym rozpocząć od tego właśnie 11 wersetu, bo i tekst został tak skonstruowany, że najpierw mówi, on to wcześniej mówił, i czytamy w tym 11 wersecie, przed tymi, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, którzy żyją dobrze, którzy owocują, którzy mają dobry i przemieniony charakter, jest szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Kochani, to szeroko otwarte wejście nie jest dla wszystkich. Dzisiaj chciałbym wyraźnie i otwarcie powiedzieć, że mimo iż człowiek pokutował, został zbawiony, oczyszczony, to życie, które ma przed sobą do momentu spotkania z Jezusem, obarczone jest wielką, ale to bardzo wielką odpowiedzialnością. Nie wierzcie tym, którzy mówią, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony i nic już go nie jest w stanie z tego stanu wytrącić. Nie wierzcie w to, bo chociażby przypowieść o 10 pannach, tych mądrych i tych niemądrych, mówi wyraźnie, że zbawienie, które utrzymaliśmy, a jeżeli go nie zachowamy, jeżeli nie będziemy o nie dbali, jeżeli nie będziemy pielęgnowali tego zbawienia, to może zakończyć się to dramatem i wtedy nie będzie żadnego wytłumaczenia. Nie jest tak, że człowiek po nawróceniu może żyć swawolnie, może żyć bezmyślnie, może lekceważyć wszystkie prawdy Boże i przy tym mieć taką wspaniałą, radosną dla siebie perspektywę, tak czy inaczej spotkam się ze Zbawicielem. Apostoł Piotr pisał o wielu rzeczach, między innymi te cechy wymienił, charakteru, 5-7 wersetu i mówi, dołóżcie wszelkich starań. Jeżeli by to nie było ważne, jeżeli to by było takie sobie jakieś, to nie pisałby, że dołóżcie wszelkich starań, aby te cechy w sobie pomnażać, aby te cechy w sobie rozwijać, aby to wszystko pielęgnować. To jest głęboki sens, aby to wszystko zachowując kiedyś mieć przed sobą szeroko otwarte drzwi do Królestwa Wiekuistego. A więc, kochani, ze zbawieniem jest jak z darem, bo to jest Boży dar, niezasłużony przez nas. Dar wynikający z łaski Bożej, z Jego miłości, z Jego litości nad nami. Poprzez przyjęcie z wiarą ofiary Jezusa Chrystusa je otrzymujemy, zostajemy zapisani w Księdze Żywota, stajemy się nowymi stworzeniami. Ale to jest tak jak roślinka. To tak jakbyśmy otrzymali w darze od kogoś piękną, doniczkową roślinkę. Jeżeli będziemy ją podlewać, jeżeli będziemy ją pielęgnować, jeżeli będziemy dbali o tą roślinkę, to ona będzie rosła, będzie kwitła, w końcu wyda nasionka czy owoce. Ale jeżeli nie będziemy dbali, to własne zbawienie możemy wyrwać. Smutne to słowo naprawdę, bo też o tym tak myślałem. Jeśli by taką roślinkę zamiast podlewać i dbać o nią, po prostu ją wyrwać, no to zmarnieje i jest do wyrzucenia. A więc Ewangelia czasami niesie w sobie takie poselstwo prawdy, ale takiej twardej prawdy, która mówi, że musimy dbać o to, aby te drzwi szeroko otwarte były przed nami poprzez nabywanie tych cech. Bo mówił też Piotr, że jest niebezpieczeństwo, że możemy stać się bezużyteczni, że możemy stać się niebezczynni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech nas Pan zachowa i dzisiaj między innymi po to właśnie tutaj się produkuje, aby powiedzieć nam, pokazać, że wcale tak nie musi być, że my do zwycięstwa jesteśmy powołani, a chrześcijański charakter będzie się zmieniać. Bo nikt nie może powiedzieć, że charakter mam taki, już go nie jestem w stanie zmienić. A więc postaram się na ten temat troszeczkę powiedzieć. Kochani, jak więc umocnić swoje powołanie, swoje wybranie, swoją pewność zbawienia? Jak mieć świadomość, że te drzwi do Królestwa Wiekuistego są przede mną, przed Tobą, przed nami szeroko otwarte? A więc dbać o te cechy charakteru, które czynią nas podobnymi do Chrystusa. Pielęgnować je. Wykazywać chrystusową łagodność, szukać tego, co dobre, tego, co przynosi pożytek. Charakter decyduje o tym, czy owocujemy, czy jesteśmy bezużyteczni. Wiele innych rzeczy, ale między innymi dzisiaj na tym chciałbym się skupić, bo człowiek, który poznał Boga, człowiek, który zakochał się w Jezusie, który ma świadomość, że jest Jego dzieckiem, powinien, wręcz jest zobligowany, przez Ducha Świętego popychany, aby stawać się coraz lepszym, aby w swoim charakterze coraz bardziej przypominać Jezusa Chrystusa. To nie jest tak, można zachowywać jakieś normy wiary, znać jakieś credo, znać zbiór zasad, przepisów i jakichś innych spraw, które mnie lokują w danej społeczności, a przy tym nic nie zmieniać sobie. W chrześcijaństwie jest to niemożliwe. W prawdziwym chrześcijaństwie jest to nie do przyjęcia, bo charakter decyduje czasami o tym, czy owocujemy, czy jesteśmy bezużyteczni. Kochani, chrześcijaństwo, tak często do mnie to dociera, kiedy zawodzę Boga, kiedy reaguję w jakiś taki sposób impulsywny, kiedy zaczynam za bardzo swego dociekać, kiedy poczucie krzywdy we mnie się gdzieś tak burzy i buntuje, to tak sobie myślę, jak bardzo powinniśmy dbać o to, żeby chrześcijaństwo to był styl życia, żeby to była droga życia, żeby to był sposób na życie, a nie jakiś system religijno-filozoficzny. A więc z założenia każdy chrześcijanin powinien dbać o te dobre cechy, błogosławione, rozwijać je i oczywiście nie samemu, bo nie jest to wykład motywacyjny, który miałby mówić pracuj nad sobą, jesteś wielki, ty to potrafisz. Tylko w oparciu o moc Ducha Świętego, tylko w oparciu o Jego łaskę jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić ze swoim jeszcze gdzieś tam nie do końca przemienionym charakterem. I dzisiaj całkowicie chcemy polegać na tym, że Duch Święty nam w tym dopomoże. A więc ten fragment mojego zwiastowania chciałbym zakończyć taką tezą, takim stwierdzeniem i czymś takim oczywistym, wartym nawet zapamiętania, że otrzymaliśmy w darze Królestwo Boże. Tak, w darze otrzymaliśmy Królestwo Boże, ale nieprzemieniony charakter może sprawić, że te drzwi do Królestwa mogą się przed nami zamknąć. Ku ostrzeżeniu to mówię i tak jak mu otrzeźwienie. Niech to będzie jak sole trzeźwiące, które mówią, tak, mam zbawienie, ale muszę o nie bardzo pilnie dbać. Kochani, a więc cóż jest to charakter? Wedle jakichś tam norm psychologicznych, nie zagłębiałem się w to za bardzo, to jest to zdefiniowane jako zespół cech osobowości, które wytworzyły się, które człowiek posiada, które człowiek nabył, które ma. To są takie cechy osobowości, które są nabyte od okresu wczesnego dzieciństwa, poprzez czas dorastania, aż po dorosłość, a na te cechy charakteru, na te cechy osobowości ma wpływ zarówno środowisko rodzinne, jak i środowisko, w którym się wychowujemy. Środowisko kształtuje nas, nasze rówieśnicze, szkoła, praca i wszystko inne, co nas dotyka, czasami jakieś dramatyczne przeżycia, a czasami miłe wspomnienia. Wszystko to sprawia, że jest w nas zbiór takich cech tylko nam właściwych. Bo czasami jest tak, że ktoś posiada taką piękną cechę charakteru, a ktoś inny jej nie posiada. Ktoś nabył to w taki sposób, a ktoś inny został wychowany w inny sposób. A popatrzcie, a mimo to Bóg wszystkich nas ukochał. Bóg wszystkim nam dał nazywać się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. I dlatego z cierpliwością, z ojcowską cierpliwością, dawszy nam zbawienie, chce dzień po dniu kształtować nas na obraz i podobieństwo swojego Syna Jezusa Chrystusa. Charakter jest elastyczny. Kochani, to nie jest tak, że ktoś ma charakter, czy nawet można by to ująć w cudzysłów, charakterek i już powie, nic nie jestem w stanie z tym zrobić. My możemy powiedzieć, że ja sam niewiele mogę. Bo jeżeli jestem nerwusem, to ja będę nerwusem. W określonych sytuacjach ten zapalnik gdzieś tam wystrzeli i wybuchnę. Potem będę żałować. Potem będę pokutować przed Bogiem. I kiedy znowu przyjdzie taka sytuacja, znowu jestem w stanie powtórzyć ten sam błąd. I tak wiele, wiele razy jest to przyczyną czasami naszego zgorzknienia, naszego nawet takiego, nie wiem, podłamania przed Bogiem. Ale mam dobrą nowinę. I mam zamiar naprawdę z tego korzystać bardziej niż do tej pory, kiedy poddajemy się obróbce Ducha Świętego. Kiedy zawierzamy Jemu w tych sprawach, to wierzcie mi, krok po kroku ten charakter może się zmieniać. Bo każdy z nas może to potwierdzić, że 20 lat temu każdy z nas może powiedzieć, że gdyby tak tego człowieka sprzed 20 lat dać i dzisiaj, to ten charakter ewoluował, nabywał doświadczenia, był szlifowany, był korygowany. A czasami przez coś podsycany charakter potrafi się zmienić, zwłaszcza charakter człowieka, który nawrócił się i oddał swoje życie Jezusowi. Bo to jest tak bardzo widoczne, że przed nawróceniem mieliśmy zupełnie inny charakter niż później ten charakter dany nam, czy wyszlifowany wstępnie przez Boga. Kochani, charakter pochodzi z wnętrza naszego, mojego i twojego. To jest coś wewnętrznego, czego nie widać, tak jak przedtem powiedziałem. A więc wnętrze nasze to nasz duch i nasza dusza. Duch człowieka ożywiony przez Ducha Bożego jest ta cząstka, ten zalążek, to życie Boże, które w nas jest tchnięte przez Zbawiciela. I dusza, czyli nasz charakter, nasza wola, nasz intelekt, nasze uczucia. Ale dzisiaj chciałbym szczególnie mówić o charakterze. Kochani, dusza to istnienie. Dusza to myślenie, to decyzje, to w jaki sposób reagujemy. Gdy Bóg stworzył Adama, to dobrze wiemy, stworzył go z prochu ziemi, a potem tego Adama nieożywionego tchnął, jak czytamy, w niego życie i połączyło się ciało, i połączył się duch, który Bóg tchnął. I to sprawiło, że człowiek stał się duszą żyjącą. W oryginale tak to jest przetłumaczone, że człowiek stał się duszą żyjącą, a więc istotą, która myśli, która czuje, która potrafi w różny sposób reagować. Nigdy nie zajmowałem się hebrajskim językiem. Wybaczcie, że zacytuję, bo ja to zaczerpnąłem, że dusza żyjąca, słowo użyte w Księdze Mojżeszowej pierwszej, to po hebrajsku brzmi nefesh chai, nefesh chai. Dusza żyjąca, to jest człowiek. Ten, który ma zdolność odczuwania, myślenia, reagowania w różny sposób. I to sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, w odróżnieniu do zwierząt. Dlatego tak ważny jest nasz charakter, nasza dusza, która podlega przemianie. Grzech sprawił, że charakter człowieka stał się zły i wiele złych rzeczy przyszło, czy pochodzi z wnętrza człowieka, tego człowieka zmysłowego, który stracił pokój z Bogiem, który stracił z Nim łączność, który poszedł swoją drogą, który zbłądził. I trzeba było ofiary Jezusa Chrystusa, żeby przyszedł i żeby naszego ducha, który nie był zdolny odczuwać Boga, na nowo pobudzić. Na nowo mu wszczepić taką duchową elektrodę, pobudzić go do życia i nagle w naszych myślach, w naszej świadomości jest takie oczywiste, że Bóg istnieje, że Bóg mnie kocha, że Bóg umarł za mnie na krzyżu, że Bóg chce tego, co dobre dla mnie. Nagle mój duch i moja dusza ożywiona przez tego ducha kieruje moje myśli w kierunku Zbawiciela, w kierunku Jezusa Chrystusa. Chcę Mu służyć, chcę Mu śpiewać, chcę Mu się podobać i chcę robić wszystko, aby Ojciec był zadowolony ze mnie, ze swojego dziecka. Kochani, w momencie zbawienia Boży Duch ożywił naszego ducha i staliśmy się nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie. Ale nasza dusza, szczególnie charakter, potrzebuje się zmieniać. Jak już powiedziałem, ja nie jestem tym samym człowiekiem sprzed 20 kilku lat, kiedy oddałem życie Jezusowi. Jest tutaj moja żona, gdyby była bardziej odważna, a ja bym tutaj nie mówił prawdy, to pewnie by stała i powiedziała stop. To nie tak, ale uśmiecha się z akceptacją i wie, że pomimo wielu słabości jestem innym człowiekiem. I to samo mogę powiedzieć o mojej żonie. Nie wiem jak z moim tatą, to był człowiek zawsze łagodny i przez 30 lat nigdy nie zamieniliśmy nawet słowa sprzeczki. Ale 3 lata temu, czy 4 bodajże, nawrócił się, oddał życie Jezusowi, ochrzcił się i dzisiaj jest z nami jako brat Janek. Ale charakter tato zawsze, z tego co wiem, miał łagodny. Ale Bóg, czy mamy łagodny, czy nie, zawsze ma coś do zmiany w naszym charakterze. Kochani, staliśmy się nowymi stworzeniami i to potrzebuje ciągłego udoskonalania. Bo mamy wiele starych nawyków. Czasami ktoś nawrócił się mając 30 lat, 40, 50. Pomyślmy tylko sobie, ile lat szatan, ile lat świat, okoliczności, złe towarzystwo miało wpływ na nasz charakter. Ile czasu w tym wszystkim byliśmy, jak to zostało zakonserwowane. I nagle ktoś oczekiwałby, że w jednym momencie człowiek stanie się doskonały w swoim reagowaniu, w swoim myśleniu, w swoim postępowaniu, w decyzjach. Nie do końca tak jest. Duch jest usprawiedliwiony. Duch jest święty. Nasz duch jest oczyszczony i przyjęty do nieba. Natomiast nad duszą, nad charakterem potrzeba nam często pracować, potrzeba nam często obróbki duchowej Ducha Świętego. To jest tylko kwestia, czy poddamy się, czy jesteśmy tego świadomi, czy też nie. Ale jedno jest pewne, powinniśmy się robić wszystko, żeby podobać się Bogu i żeby z czasem nabywać tych cech dobrych. Czasami wierzący, jak już powiedziałem, ochrzczeni, a szczególnie to wychodzi, kiedy przychodzi sytuacja kryzysowa, kiedy coś tam dopnie w jakiś taki sposób szczególny, nagle widzimy, że ta reakcja jest taka, no byśmy powiedzieli, czasami jest konsternacja, czasami zdziwienie, a czasami tak pomyślimy, no tego brata z tej strony nie znałem, czy siostry. No, potrafił z niego tam wyjść jeszcze stary ten człowiek. Ale czy to znaczy, że dana osoba, brat czy siostra, no nie wiem, żyje w jakimś potępieniu, żyje w jakimś, nie wiem, oddaleniu od Boga? Po prostu czasami jest tak, że dana sfera nie do końca jest przemieniona i z nią może być taki czy inny problem. I oczywiście, gdybyśmy mieli patrzeć na swoje życie, to dobrze wiemy, szczerzy przed sobą, że jeśli nie w tej dziedzinie, to w innej. Czegoś nam brakuje. Dlatego bądźmy ostrożni w ocenianiu, raczej zachęcajmy, raczej bądźmy dobrym przykładem, raczej bądźmy tymi, którzy są obok, bo apostoł Paweł bardzo odważnie stwierdził. On mówi, nawet ja sam siebie nie potępiam. O ileż my bardziej byśmy mieli potępiać kogoś za takie czy inne zachowanie. To jest kwestia, którą powinien Duch Święty w nas rozwiązywać. A więc jeszcze jesteśmy narażeni w tym świecie, w tym życiu, tu i teraz na różnego rodzaju próby. Bo przecież każdy z nas poddawany jest dzień po dniu różnego rodzaju pokusom. Nie myślmy o tym, że diabeł, który dobrze wie, że jesteśmy zbawieni, że on odpuścił i że teraz da już nam wolną wolę do takiego ciągłego doskonalenia. On dobrze wie, jakie były nasze słabości przed nawróceniem. On dobrze wie, czy je wszystkie oddaliśmy pod krzyżem Jezusowi. On dobrze wie, kiedy nas dotknąć, kiedy nas pokusić, kiedy nas pociągnąć ku sobie, żebyśmy reagowali tak czy inaczej. Zna nasze skłonności, zna nasze słabości, więc będzie próbować. To nie znaczy, że jesteśmy na przegranej pozycji, bo chociażby dlatego, że Pan Jezus był kuszony i Syn Boży, a jednak był kuszony, dał sobie z tym radę, a my przez Ducha Świętego wierzę, że możemy również żyć życiem zwycięskim. A więc pokusy dotyczą wszystkich i diabeł nie odpuści tak łatwo, wiedząc, że mamy takie czy inne skłonności. Ale bardzo ważna rzecz, którą chciałbym tutaj zaakcentować i tak myślałem, i to jest bardzo cenne, kiedy chrześcijanin umie tak żyć. Otóż, kochani, my z jednej strony możemy być świadomi swoich słabości, ułomności naszego charakteru, ale z drugiej strony niech będzie w nas żywe to ziarno wiecznego życia i świadomość tej bramy, która jest przede mną szeroko otwarta dla mojego zbawienia. Kiedy w taki sposób myślę o swoim życiu, to nie sposób obudzić się rano i powiedzieć, a znowu ten dzień taki jakiś. Znowu ten dzień minie mi szary jak każdy inny. Znowu będę musiał czy musiała iść do lekarza. Znowu na leki mi nie do końca wystarcza. Znowu nie wiem, już nie mam pomysłu co ugotować, bo już się wszystko dzieciom przejadło. Nie. Kiedy wstajemy, kiedy budzimy się do życia, proklamujmy zwycięstwo Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Naszą tożsamość dziecka Bożego ogłaszajmy. Dziękuję Ci, Panie. Może jestem niedoskonały, może jeszcze we mnie jest coś do zrobienia, ale ja dziękuję Ci za to, że nie żyję już pod przekleństwem, że żyję pod Twoim błogosławieństwem, że jestem Twoją własnością, że diabeł nie ma prawa mnie kusić, że te pokuszenia nie będą miały nade mną żadnej władzy. I kiedy to ogłosimy, kiedy to powiemy, kiedy to wyrazimy swoją postawą i swoją modlitwą, to bądźmy pewni, że rzeczy zaczną się zmieniać. Bóg powie, o, kochane moje dziecko, wie, zna swoją pozycję. Diabeł powie, o, nie jest on taki głupi, jak myślałem, więc już będzie ostrożniejszy w podchodzeniu z pokuszeniami. A Duch Święty, który dzisiaj tak bardzo chciałbym jego rolę tak wywyższyć i uświadomić, będzie wiedział, że ma dostęp do mojego i Twojego życia. Kiedy żyjemy z dnia na dzień, nie zwracamy uwagi na to, czy charakter nasz podoba się Bogu, czy nie, czy przynosimy naszym charakterem przykrość innym, to Duch Święty nie może w nas dokonać swojego dzieła, bo po prostu my jesteśmy Zosie Samosie, my nie pozwalamy Mu na to wszystko. Ale kiedy mamy taką otwartą pozycję, o której mówiłem, to przychodzi i czeka na moment, żeby nam powiedzieć, co jest nie tak w naszym charakterze. I tutaj chciałbym powiedzieć, że jeżeli ja coś usłyszę i do mnie to mówi Duch Święty, to wcale nie musi mówić tego do brata czy siostry. Kiedy Duch Święty mnie o czymś przekonuje, to ja powinienem to odebrać i to ja powinienem z tym coś zrobić. Różne przykłady można by dawać, ale podam tylko taki przykład abstrakcyjny, nie z mojego życia bynajmniej, ponieważ nie chciałbym się tutaj aż tak bardzo spowiadać. Ktoś, kto długo siedzi do późna w nocy. Czasami jest taka skłonność, że człowiek siedzi do późna w nocy, chodzi dopiero o godzinie 22, to mu się tak naprawdę wieczór zaczyna, szpera w internecie, potem coś by jeszcze zjadł, a potem to jeszcze tam coś, a potem to jeszcze powtórkę z Ligi Mistrzów gdzieś na Eurosporcie obejrzy i tak tłucze się po tym domu bez sensu, patrzy już druga, no trzeba iść spać. Ja poabstrahuję od problemów z zaśnięciem typu chorobowego, ale czasami człowiek nabywa takiej cechy, że taki jest. I co potem się dzieje? Człowiek śpi do 10:00, o 10:00, kiedy wszyscy już pracują, kiedy już mają południówki za sobą, przewala się z boku na bok i tam gdzieś dojrzewa, mówiąc brzydko, dogniwa. No i tak jest. A Duch Święty przychodzi i mówi mu, dziecko, ja bym chciał, żebyś ty wcześniej wstawał. I taki człowiek ma wybór, żeby coś z tym głosem, łagodnym głosem Ducha Świętego zrobić. I albo powie, w porządku, ja tak lubię, ale nie do końca rozumiem, ale posłucham. Może pójdę tym razem wcześniej spać. Zostawię te wszystkie swoje wieczorne sprawy, pójdę spać może chociaż o 12:00, a nie o 2:00. I tak, kiedy podejmujemy jakąś decyzję, to jeden dzień o 12:00, później tak zorganizujemy, że moglibyśmy pójść o 11:00, aż w końcu się to wszystko gdzieś unormuje, że idziemy spać normalnie, 22, 23, wstajemy 7:00 i tego. I dopiero później, kiedy jesteśmy Bogu posłuszni, to jest decyzja, to jest praca, to jest czasami nasza wewnętrzna niezgoda, ja nie potrafię. Ale jeżeli jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu w takich sprawach, to bądźmy pewni, że on później powie, bo ja znam to ze świadectwa pewnego brata, to o czym teraz mówię, i nagle okazuje się, że Duch Święty mówi, fajnie, że wstajesz rano. Będziesz moim wstawiennikiem za tych, którzy już poszli do pracy. Będziesz moim głosem, będziesz stawiać się za tymi, którzy potrzebują tego. Wiele ciekawych rzeczy dzieje się rano i dlatego ten człowiek był potrzebny Duchowi Świętemu, żeby jego charakter z takiego bezmyślnego, stać się człowiekiem dyscypliny, który będzie w stanie być użyty przez Boga. Inny przykład, inne jakby świadectwo, już nie będę za bardzo rozciągać. Gdyby na przykład ktoś był siostra, brat, nie wiem, osoba, chrześcijanin, kto lubi za dużo mówić, wiecie, ple, cały czas tam nadaje, nawija i mówi. W każdym innym względzie ten człowiek jest wspaniały, kochany brat, kochana siostra, fajny chrześcijanin, ale w tym nie zdążysz powiedzieć, już wszyscy naokoło wiedzą. I Duch Święty znów przychodzi do takiego człowieka i mówi, zamknij buzię, nie mów tyle, bądź taki bardziej powściągliwy, powściągliwa w mówieniu. Jeżeli tak, jeżeli ktoś jest posłuszny, to będzie pożytek. To charakter będzie wyprostowany. Już nie będzie ta osoba nazywana plotkarzem czy plotkarą. To już będzie narzędzie Boże. A ktoś inny, druga skrajność, jest tak małomówny, że słowa od niego trzeba kupować. A Bóg mówi, dziecko, już czas, żebyś zaczął składać o mnie świadectwo. I taki człowiek mówi, Panie, ja? Tak Mojżesz powiedział. Panie, ja taki mam charakter, ja jestem tak ukształtowany, ja jestem małomówny, ja nie potrafię mówić. Ale Duch Święty chciałby powiedzieć, dziecko, ty nie jesteś ani wielomówny, ty nie jesteś ani małomówny, ty po prostu bądź posłuszny. Ty po prostu bądź Chrystusowy. I dlatego mówię, jak wielką wagę i wielką rolę odgrywa to posłuszeństwo, kiedy przychodzi do zmiany naszego charakteru. A cel jest jeden, abyśmy dojrzali w Chrystusie do dobrych uczynków. Może przeczytajmy, żebym już nie musiał parafrazować. Efezjan 4:13 pisze w ten sposób: aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. To jest nasz cel. Jako dzieci Bożych pamiętajmy, żeby te drzwi Królestwa były przed nami szeroko otwarte. Nabywajmy tych dobrych cech, abyśmy byli dojrzali, abyśmy dorastali. Kochani, kiedy nie przemieniamy charakteru, kiedy Bóg ma z tym problem, kiedy jesteśmy krnąbrni, kiedy jesteśmy tacy zapiekli w tym naszym postępowaniu, to brak przemiany charakteru prowadzi oczywiście do braku rozwoju. Tu nie ma innej drogi. Możemy zatrzymać się w pewnym etapie naszego życia i nie pójdziemy ani kroku dalej. Bóg po prostu nie będzie mógł użyć z powodu niewłaściwych cech charakteru, które ma dany wierzący. I wtedy, tak jak apostoł Paweł pisał, czy to w liście do Hebrajczyków też, abyśmy nie byli niemowlętami. To też grozi. Abyśmy nie postępowali jak niemowlęta, abyśmy nie byli w myśleniu jak niemowlęta. Bo wiecie, bycie niemowlęciem podoba się Bogu, kiedy chodzi o zbawienie i ufne przyjęcie zbawienia. Ale kiedy po iluś latach naszego życia te cechy nieokrzesanego, takiego nieodmienionego charakteru górują, to wtedy, no cóż, taki człowiek jest jak niemowlę impulsywne. Wiecie, niemowlakowi to coś powiesz i nie wiesz, jak on zareaguje, bo albo się rozpłacze, albo zacznie tupać, albo zacznie krzyczeć. Brak właśnie takiej stabilności nastroju, czy brak dojrzałości. Wszystko to czasami cechuje i w Kościele ludzi. I to jest takie smutne i to jest takie, no myślę, szczególnie w oczach Bożych, no bolesne. Kochani, inną rzeczą oprócz tego, że możemy być niemowlętami, nie będziemy się rozwijać, to też możemy stać się cieleśni. Jest to też ważny fragment nauczania apostolskiego, kiedy mówił o tym, że człowiek zmysłowy nie może pojmować tych rzeczy, które są duchowe. Dlatego poprzez nieodmieniony charakter grozi nam wszystkim, że staniemy się cieleśni, a to już może przynieść nawet śmierć do naszego życia. To jest takie smutne i jednocześnie otrzeźwiające. W Rzymian 8:6 czytamy: albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dzisiaj mamy taki wybór, dzisiaj mamy zachętę, dzisiaj myślę, słowo w tym względzie jest proste. Co będziemy wybierać? Za chwileczkę staniemy do modlitwy i jestem pewny, że wielu, pewnie wszyscy dołączymy do tego wyznania. Duchu Święty, pomóż być mi lepszym człowiekiem, z lepszym charakterem, z bardziej odmienionym, z bardziej przemienionym. Bo zamysł Ducha Świętego to życie i pokój. Któż z nas tego nie chce? Wszyscy. Ale zdarza się, i to jest, jak mówię, pewnie to było z gryzotą tego pastora, co konia kupował. Pewnie to jest z gryzotą, myślę, wielu pastorów, kiedy dylematy przychodzą. Człowiek, który jest w zborze kilkanaście lat, który powinien być już jednym z liderów, nagle okazuje się, że poprzez nieprzemieniony charakter, nigdy nie pozwolił tego charakteru Bogu przemienić, nagle stał się bezużyteczny. Nagle stał się wręcz zawadą w wspólnej, zgodnej pracy. Ja myślę, że w takim miejscu możemy o tym mówić, bo nie mówię personalnie, ale mówię o tym, jakie są niebezpieczeństwa. Zamysł ciała to śmierć. I kiedy jedno, drugie, piąte, dziesiąte kazanie na ten sam temat, kiedy jedna, druga, trzecia, dziesiąta rozmowa z takim człowiekiem i cały czas jak grochem o ścianę, przychodzi później do zniechęcenia takiego człowieka. Ktoś znika ze zboru i tak do końca nie wiemy, co się stało. Pojawi się na chwilkę, ale potem już znowu zniknie. Aż w końcu z wielkim hukiem rzuci gdzieś tam albo przez telefon, albo przez SMS-a: ja już nie chcę być dalej w tym zborze. Wszyscy zastanawiamy się, przywódcy, co się stało, jaki ból, jaka troska, co się stało, gdzie żeśmy zawiedli, gdzie zabrakło duszpasterstwa, co było nie tak. na końcu jeszcze słyszymy, bo tam miłości nie mają. I to jest wszystko wynika z nieprzemienionego, często, bardzo często charakteru. Kochani, ale nie chciałbym skończyć taką puentą smutną, taką przytłaczającą, bo i takie tutaj nutki były. Chciałbym, żebyśmy przystąpili do tronu Bożego z takim nastawieniem, że my chcemy być posłuszni Duchowi Świętemu. Chcemy pracować nad swoim charakterem. Ja nie spotkałem w biografii żadnego wielkiego męża Bożego, który byłby człowiekiem pozbawionym dyscypliny i takiego nastawienia posłuszeństwie swojemu Panu. Oczywiście przybierało i przybiera to formy fizyczne. Ktoś wstaje bardzo rano, choć nie nawołuje z tego miejsca, że my wszyscy musimy iść spać o 10 i wstawać o 6 czy w 4:30. Nie, to nie o to tu chodzi. Ale wielu, wielu, wielu mężów i niewiast Bożych było ludźmi wielkiej dyscypliny. Poświęcali czas na społeczność, poświęcali czas na czytanie słowa, poświęcali czas na bycie w społeczności i wtedy dawali możliwość Duchowi Świętemu pracowania, działania, zmieniania. Jakże ja bym pragnął, żeby to, co mówię, było w moim życiu jeszcze bardziej takie widoczne. I myślę, wielu z nas na tym miejscu też sobie tak myśli. Ja też chciałbym. Jeżeli i wy chcecie, tak jak ja, żeby nasz charakter się przemieniał na wzór Chrystusa, to powstańmy może i poprośmy Pana, poprośmy Ducha Świętego, żeby nam dopomógł. Jak mówię, my nie jesteśmy kółkiem psychologicznym samodoskonalenia. Duch Święty, jeżeli będziemy Mu posłuszni, jeżeli nie będziemy Go zasmucać, przyjdzie i nas będzie w tym kierunku prowadzić. A wtedy przebywanie z bratem, siostrą, przypatrywanie się charakterom naszym nawzajem będzie mówić tak, Bóg jest w tym człowieku. Łagodność, cichość, pokora, bogobojność, wszystko to, co było wymienione w tym liście świętego Piotra, będzie i powściągliwość, i wytrwanie, i pobożność, i miłość, i braterstwo, wszystko to ma być w naszym zborze. Dziećmi Bożymi jesteśmy, a więc poprośmy tego, który może nas w to wyposażyć jeszcze bardziej. Drogi Panie, kochany nasz Zbawicielu, dziękujemy Tobie za to, że dałeś nam zbawienie, że otwarłeś szeroko drzwi do Królestwa Wiekuistego, Panie, że dałeś nam wszelkie możliwości i atrybuty, abyśmy zwycięskie i życie prowadzili, Panie, na każdym poziomie. Ty chcesz, Panie, widzieć nas przemienionymi, nie dla samego przemienienia, Panie, ale żebyśmy mieli dobry wpływ na ludzi wokoło, żeby świat patrząc na nas, Panie, widział, że jesteśmy częścią Królestwa Bożego, że jesteśmy inni w naszym myśleniu, inni w postępowaniu, inni w rozumowaniu. Abyśmy, Panie, byli miłą wonnością w tym świecie, abyśmy jak światła świecili i byli zachętą dla ludzi. Potrzebny jest charakter, Panie, przemieniony. Panie Jezu, każdy z nas jest ukształtowany przez okoliczności, świat, sytuacje, rodzinę, Panie, i przeżycia. Ale Ty pokazałeś, jak jesteś cichy, jak jesteś pokornego serca, jak bardzo jesteś uległy, Panie, jak bardzo jesteś przepełniony miłością. Tylko tego pragnę, aby Duch Święty dopomógł, Panie, w moim życiu, aby dopomógł w naszym życiu nabierać, Panie, tych cech, które Ty chciałbyś w nas ukształtować. Nasze słabości dzisiaj składamy przed Tobą. Nasze niemożności, Panie, składamy dzisiaj u Twoich stóp, prosząc. Przyjdź, Panie, przyjdź, Duchu Święty, do naszego życia i przemieniaj to, co jest niedoskonałe, to, co świat powykrzywiał. Chociaż ten duch odnowiony, uświęcony, oczyszczony nie zgadza się. Tak często borykamy się, Panie, z tym, co impulsywne, z tym, co jeszcze nieokrzesane. Panie, niech Twój Kościół promienieje chwałą. Dla Ciebie, Panie, dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, dla wpływu, Panie, jaki ma nasze życie wywierać w głoszeniu Ewangelii, w każdej dziedzinie. Chwalimy Ciebie, Jezu, i wierzymy, że będziesz nas prowadzić. Prosimy Cię, Panie, również pobłogosław ten tydzień, który jest przed nami. Błogosław, Panie, wszystkie nasze drogi. Błogosław, Panie, wszystkie miejsca naszej pracy. Nasze rodziny powierzamy pod osłonę Twojej świętej krwi, nasze domy. Bądź, Panie, wywyższony i uwielbiony. Alleluja. Amen. Kochani, Niech Pan błogosławi. Dobrego tygodnia Wam życzę. Amen.